Dzięki.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z Wami teraz i na wieki. Słowo Boże, które chcemy dzisiaj rozważyć, jest wyjęte z pierwszego listu do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału od 2 do 10 wiersza. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, gdy nieustannie wspominamy o Was w naszych modlitwach. Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o Waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu Was, gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród Was nie tylko przez samo Słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym i wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się wśród Was dla Was. Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo wśród wielkiego ucisku, z radością w Duchu Świętym. Dlatego też staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki Wam bowiem Słowo Pana rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achaii, ale w każdym miejscu stała się jawna Wasza wiara w Boga. Także nie mamy potrzeby mówienia czegokolwiek. Oni sami przecież oznajmiają o tym, w jaki sposób przyjęliście nas i jak odwróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu. I aby oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem. Wszechmogący Panie i Boże, prosimy Cię, abyś błogosławił to słowo w naszych sercach. Prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca i nasze umysły. Amen. Chcę powiedzieć, że ten fragment biblijny jest po prostu fragmentem przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę. Ale kiedy okazało się, że mam dzisiaj przywilej wygłosić tutaj kazanie, pomyślałem sobie, no znajdę jakiś odpowiedni tekst, ale w związku z tym, że ja tak z reguły wolę mówić na teksty wyznaczone, bo tak jak człowiek sam wymyśli, to potem nie wiadomo, czy dobrze wymyśli, no to otworzyłem ten fragment i pomyślałem sobie, no tak, no to jest ten fragment, bo on troszeczkę mówi o zborze w Dzięgielowie, tym, który był od zawsze tutaj, od czasu, kiedy powstał. Tak sobie pomyślałem, jak ksiądz dzisiaj tu ogłaszał, że za dwa tygodnie, tak, czy za trzy jest rocznica świętowana 95-lecia powstania diakonatu, to sobie pomyślałem, no to tak troszeczkę wiek jest dziadków, nie? Ja się wtedy poczułem jak wnuk troszeczkę, nie dlatego, że tak fizycznie, tak, ale dlatego, że Centrum Misji Ewangelizacji jest tak naprawdę wnukiem diakonatu, bo dzieckiem diakonatu był ruch misyjny, który tu powstał na tym terenie. I tak sobie myślę, że parafia dzięgielowska jest też wnukiem diakonatu. To znaczy, że wspólnie mamy rodzinne święta przez cały wrzesień. Ale nie od tego tak naprawdę chciałem zacząć, to pod wpływem tego, co powiedział ksiądz, a zacząć chciałem od troszeczkę czegoś innego. Mianowicie po przeczytaniu tego fragmentu z listu do Tesaloniczan zastanawiam się tak naprawdę, o co chodzi apostołowi Pawłowi. Co on chce powiedzieć? Troszeczkę mnie to, muszę powiedzieć, tak wzruszyło czy pobudziło, żeby nie powiedzieć troszeczkę zatrwożyło to, co odczytałem na początku w tym fragmencie, ale o tym powiem na koniec, bo stało się coś takiego jak w pewnej historii, kiedy do jednej z gmin żydowskich miał przyjść nowy rabin. Rabin, którego nikt nie znał. No i członkowie tej gminy zaczęli się zastanawiać, no cóż to jest za rabin, kto to jest? To jest jakiś Icek z Tarnopola, czy ktokolwiek o nim słyszał. I ktoś mówi, tak, tak, ten rabin z sąsiedniej miejscowości słyszał na pewno o nim, bo on też pochodzi z Tarnopola, to myślę, że on coś wie na ten temat. No więc poszli do tego rabina z sąsiedniej wioski i mówią, słuchaj, ma do nas przyjść Icek z Tarnopola, ma być naszym rabi, czy ty wiesz coś o nim, jaki on jest? No i tak myśli, on mówi, no słuchajcie, on jest jak Noe, on jest jak Mojżesz, on jest jak Sokrates. I sobie tak myślą, no Noe, Mojżesz, Sokrates, no to całkiem nieźle. Więc przyjęli go bardzo serdecznie, z otwartymi sercem. No ale po miesiącu okazało się, że no jakoś nie odnajdują w nim ani Noego, ani Mojżesza, ani Sokratesa. Troszeczkę nastąpiło zamieszanie, troszeczkę problemów. No więc ta sama grupa wybrała się z powrotem do owego rabiego z sąsiedniej miejscowości i mówią: rabi, coś ty nam powiedział, coś ty nas ukłamał. Mówi: jak ja okłamałem? Ja okłamałem? Jakże ja okłamałem? No przecież powiedziałeś, że on jest jak Noe, że on jest jak Mojżesz, że on jest jak Sokrates. Mówi: i ja was okłamałem, ja prawdę powiedziałem. No przecież on lubi zaglądać do kieliszka tak jak Noe. No przecież jest wymowny jak Mojżesz. No a Torę to on zna na pewno jak Sokrates. I myślę, że tak często bywa, kiedy słyszymy różnego rodzaju słowa, kazania. I się zastanawiałem tak naprawdę, co w tym fragmencie chce nam powiedzieć dzisiaj Słowo Boże. Dzisiaj mamy dzień, który jest poświęcony dziękowaniu i chwaleniu. Co ma na myśli ktoś, gdy kogoś chwali? Muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się słuchać różnego chwalenia. I czasem, muszę wam powiedzieć, mi to aż w pięty idzie. Szczególnie jak ktoś tak chwali, bo musi chwalić. Albo chwali, a z jakichś powodów wiem, że jest trochę inaczej. No ale on chwali, bo tak wypada, bo tak trzeba. Tak sobie pomyślałem, jak przeczytałem ten fragment, można byłoby odnieść ten fragment, powiedziałem, do zboru w Dzięgielowie. Dlatego, że sława zboru w Dzięgielowie od dawna jest wielka. Od dawna, od bardzo dawnych czasów. I myślę, że podobnie tak jak to było w Tesalonikach, można powiedzieć o tym, że ta wiara się odbiła szerokim echem. No ale co tak naprawdę apostoł Paweł powiedział Tesaloniczanom? Żeby to zrozumieć, potrzebujemy troszeczkę popatrzeć na kontekst tego fragmentu, to znaczy co się działo w Tesalonikach i pozwólcie, że teraz przez parę chwil spróbuję to przybliżyć. Mianowicie Paweł mówi mniej więcej w ten sposób, że pamięta wiarę Tesaloniczan, pamięta ich miłość i nadzieję. Dlatego, że apostoł Paweł był założycielem zboru w Tesalonikach. To była druga podróż misyjna. Był w Filipi, tam trafił do więzienia. To jakoś tak było, że często jak Paweł przemawiał, to no, niektórzy się z nim nie zgadzali. A on miał taki zwyczaj wchodzić do synagogi, tam przemawiać i udowadniać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i że Mesjasz musiał cierpieć i musiał zmartwychwstać. I to troszeczkę powodowało wzburzenie w tych synagogach. No więc no nieraz wylądował też w więzieniu za to, czy rozpoczęły się rozruchy. I tak było też w Filipii. Tak? Więc musiał odejść do następnej miejscowości i przyszedł do Tesalonik. Dzisiejsze Saloniki w Grecji. No więc wszedł jak zwykle do synagogi i tam też nauczał. I nauczał. 3 tygodnie nauczał w każdy sabat. Co się dzieje? No znowu pojawiają się ludzie, którzy idą za głosem Pawła. Są poruszeni przez Słowo Boże. Ludzie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem Izraela. I to byli różni ludzie. To byli zarówno uczeni w piśmie, ludzie znamienici w synagodze, także i ludzie z okolicy, z otoczenia, Grecy, a także i ludzie, którzy pochodzili z innych religii, nie tylko helenistycznej czy żydowskiej. No i jak zwykle w takiej sytuacji w mieście powstaje wzburzenie. Wzburzenie dlatego, że komuś się to nie podobało. Skoro się to nie podobało, to namówiono paru ludzi, żeby no, tam coś powiedzieli na tego Pawła, że podjudza, że głosi nowego króla, że za chwilę tu będzie rewolucja, że wszyscy wypowiedzą posłuszeństwo cesarzowi. Osoby w Tesalonikach, szczególnie Jazon, u którego przebywał Paweł, Sylas i Tymoteusz, tłumaczyli się, ale widocznie byli dość mądrzy w tym tłumaczeniu, bo się wytłumaczyli. Ale Paweł idzie dalej. Uczniowie zaproponowali, może byś jednak opuścił Tesaloniki, bo to jest niebezpiecznie dla ciebie. No więc poszedł dalej, poszedł do Berei. To jest bardzo ciekawe, o Berei jest powiedziane, że tam byli ludzie o trochę lepszym usposobieniu i badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A później idzie do Aten, a później do Koryntu. No ale pytanie jest, co z tym zborem w Tesalonikach? Ludzie uwierzyli. Apostoł Paweł mówi o nich, że widział ich wiarę, że dostrzegł ich niestrudzoną miłość, to znaczy miłość pomimo przeszkód i nadzieję w Jezusie Chrystusie. Tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Trzy cechy, które są sztandarowymi cechami chrześcijan. Wiara, miłość i nadzieja. Tak się zastanawiam, jak to jest z wiarą, nadzieją i miłością u nas. Ale o tym za chwilę, bo co się dzieje potem. Apostoł Paweł martwi się. Martwi się, co się dzieje. W tej historii jest wiele emocji. To nie jest po prostu tak, że apostoł Paweł sobie poszedł na tą misję, przeszedł do Europy, spotkał jednych, zwiastował Słowo Boże. Oni mówią, oczywiście, jak najbardziej, fajnie, idzie do drugich. O, super, że jesteś. W żadnym wypadku. Od samego początku razem z rozwojem Kościoła związane są napięcia, związane są przeszkody, związane są różnego rodzaju wzburzenia. Co jest jakby normalne, dlatego że Ewangelia i Słowo Boże nie pozwala człowiekowi być obojętnym. O tym jestem przekonany. Można udawać, że się jest obojętnym. Można nie okazywać tego. Można nie słuchać. Można się obrazić i następnym razem nie przyjść. Ale nie jest możliwe, żeby być tak naprawdę wewnętrznie obojętnym względem Słowa Bożego. No, co apostoł Paweł dalej napisał o Tesaloniczanach w tym fragmencie, który przeczytałem? Zwrócił uwagę na trzy rzeczy. Mianowicie, że to Słowo Boże, które dotarło do Tesaloniczan, albo ta Ewangelia, to nie było tylko gadanie. Ewangelia nie jest tylko gadaniem. Ewangelia się zwiastuje, oczywiście. Ale skoro, tak jak powiedziałem, ma wpływ na człowieka i musi coś zrobić z człowiekiem, to te dziesiątki godzin przesiedzianych w ławce w kościele muszą coś z człowiekiem zrobić. I z Tesaloniczanami zrobiło to coś. Co mówi apostoł Paweł? Powiedział tak, że pomimo trudnej sytuacji, mówi o uciskach, no dlatego, tak że jak powiedziałem, to tam było wzburzenie. Tam nie podobało się to, że w synagodze powstali uczniowie Jezusa. Też tak samo jak tam w Filipii. Zresztą z Filipii przyszli ci z synagogi i mówią, no słuchajcie, no przecież to jest niemożliwe, że myśmy go stamtąd wyrzucili, a on tutaj teraz jest. I pomimo tej sytuacji, tej trudnej sytuacji, to ta Ewangelia jest powiedziana, że przyszła w mocy. Co to znaczy? To znaczy, że miała skutki. To znaczy, że przyniosła przemianę. Słowo Boże przychodzące w mocy to jest Słowo Boże, które zmienia. Tesaloniczan przemieniło. Po drugie, jest powiedziane, że apostoł Paweł mówi, że to słowo przyszło w Duchu Świętym. W Duchu Świętym to znaczy z odwagą, bo Duch Święty to jest ten, który daje nam odwagę. I po trzecie, mówi, że tam w Tesaloniczce to ta Ewangelia, to słowo dokonało przemianę na wielu płaszczyznach, bo mówi o tym, że przyszło w pełni. I to, mimo tych trudnej sytuacji, to przyniosło radość. O Tesaloniczanach czytamy w przeczytanym przeze mnie fragmencie jeszcze to, że ich wiara stała się znana. O Tesaloniczanach stało się głośno. Stali się świadectwem. Wczoraj wieczorem dużo było na temat świadectwa. Niektórzy widzę, że byli wczoraj na pożegnaniu wakacji. No niektórzy doszli do wniosku, że wakacje to jednak nie ten rytm życia, więc rozumiem, że wczoraj mieliście inne troszeczkę zajęcia. Ale wczoraj był cały wieczór w zasadzie o świadectwie. I to jest ciekawe, że to świadectwo Tesaloniczan stało się głośne. Tak głośne, że dotarło do Koryntu, który był w innej prowincji, i do Aten. Jest powiedziane, że w całej Macedonii, czyli w tym regionie, którego stolicą są Tesaloniki, i Achai, czyli w tym regionie, gdzie stolicą jest Korynt, stało się głośno o Tesaloniczanach. Co zrobili takiego? Dlaczego stało się głośno? Bo odwrócili się od bożków, aby służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu. To jest logiczne, tak? Oni pochodzili też z różnych nurtów religijnych na świecie, no i zwrócili się do Boga Abrahama, Jakuba, Izaaka. Ale nie tylko to. Jeszcze byli tymi, którzy oczekiwali powrotu Jezusa i który chroni ich przed gniewem. Tak mówi apostoł Paweł o Tesaloniczanach. No dobrze. To jest o nich. A co teraz o nas? O zborze, czy o nas samych? I pomyślałem sobie, że tę część nazwę my też jesteśmy wybrani. Ty też jesteś wybrany. Czy ja też jestem wybrany. Po czym można rozpoznać? Czy jak to jest z tym naszym wybraniem? Po tym, że dostrzega się wiarę, miłość i nadzieję. W takiej kolejności apostoł Paweł napisał te cechy do Tesaloniczan. Nie wiem, czy dostrzegacie u siebie w zborze, tu w Dzięgielowie, te cechy. Goście, którzy są dzisiaj, a jest nas troszeczkę, pytanie jest, czy wy dostrzegacie te cechy w zborze w Dzięgielowie. Nie chodzi teraz, żeby tu głośno powiedzieć tak albo nie, bo żeby nie było wiadomo, czy chwalimy, bo chwalimy, czy chwalimy, bo musimy, czy chwalimy, bo chcemy, czy wypada. Ale to jest dobre pytanie. I mogę powiedzieć tylko za siebie. Te cechy są. Widać w zborze. Na przykład widać waszą miłość. Miłość poprzez to, że pomagacie innym. I od samego początku istnienia prazboru w Dzięgielowie, przed powstaniem, ta miłość do bliźniego była tu widoczna. I pozostała cały czas. Wiarę. Ja dostrzegam tę wiarę. Szczególnie mam na myśli czasy, kiedy powstawała szkoła biblijna i mieliśmy okazję raz w tygodniu się spotykać z siostrami tutaj w zakrystii, co się teraz nazywa. Tam żeśmy się modlili o szkołę biblijną. To wymaga wiary. Powstanie parafii też wymagało wiary. To, że będzie dobrze, wymaga wiary. To, że zrobimy następne kroki, wymaga wiary. Tę wiarę widać. I nadzieję. Nadzieję w Jezusie Chrystusie. Czy wy sami dostrzegacie to? To jest pytanie. Ale myśląc o dostrzeganiu wiary, miłości, nadziei, nie możemy tylko patrzeć jako na zbór, bo z drugiej strony zbór to jest średnia tego wszystkiego, tak? Na zbór się składa wiara nas wszystkich, miłość nas wszystkich, nadzieja nas wszystkich. Należałoby się zadać pytanie, jak to jest z każdym z nas osobno. I teraz mam do was takie pytanie. Proszę, posłuchajcie zdania i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to zdanie was dotyczy. Słowo Boże, pomimo trudnej sytuacji, przyniosło zadowolenie i odważną przemianę w wielu płaszczyznach mojego życia. Jeszcze raz je przeczytam, bo to tak jak nie ma napisane, niektórzy są wzrokowcami, to trudno się skoncentrować, a zdanie jest długie. Ale jeszcze raz. Czyli czy to zdanie możecie odnieść do swojego życia, czy z prawdą w waszym życiu? Słowo Boże, pomimo trudnej sytuacji, przyniosło zadowolenie i odważną przemianę na wielu płaszczyznach mojego życia. Muszę się przyznać, że ja to dostrzegam w swoim życiu. Że Słowo Boże na przestrzeni lat, pomimo różnych trudnych sytuacji, pomimo różnych przeszkód, wewnętrznych, zewnętrznych, o, bardzo różnych, przyniosło radość, czy zadowolenie, jak tutaj przeczytałem, i dało odwagę do przemian, żeby mógł siebie zmieniać na wielu płaszczyznach mojego życia, i zawodowej, i prywatnej, rodzinnej, społecznej, tam, gdzie jestem. Odnajdujecie to u siebie? To jest pewien taki problem teraz, mam takie wrażenie, bo kiedy zadaje się tego takie typu pytanie, gdy mi ktoś takie pytanie zadaje, to pierwsza moja odpowiedź jest nie, bo mogłoby być lepiej. Z jednej strony uważam siebie troszeczkę za optymistę, ale zauważam, że często właśnie tak podchodzę, tak? Czyli nie widzę kubka do połowy pełnego, tylko widzę do połowy pusty. I zawsze mówię, no mogłoby być lepiej, no mogłoby być jeszcze lepiej. No oczywiście, że mogło być lepiej, zawsze może być lepiej. Ale czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, że Słowo Boże, wiara, pomimo różnej trudnej sytuacji, przyniosła w waszym życiu zadowolenie, radość i odważną przemianę na wielu płaszczyznach waszego życia, twojego życia? Jeśli tak, to znaczy, że jesteś wybrany. Bo dokładnie w ten sposób apostoł Paweł powiedział do Tesaloniczan. Jesteście wybrani dlatego, że Słowo Boże przyszło z mocą do was, w Duchu Świętym i co? I w wielkiej pełni. O. To mówiąc językiem naszym dzisiejszym, Słowo Boże dokonało przemiany na wielu płaszczyznach naszego życia. Zmieniło nas i dał nam odwagę do tej zmiany. Tesaloniczanie odwrócili się od bożków. Co to znaczy w dzisiejszych czasach? Przecież większość z nas to chrześcijanie. A mimo tego każdy chrześcijanin musi przeżyć w swoim życiu ten moment, kiedy zwraca się do Boga. Więc co to znaczy odwrócić się od bożków, a zwrócić się do Boga żywego? Można słowami katechizmu to powiedzieć, na przykład, gdzie jest powiedziane, że Bogiem jest wszystko to, co bardziej kochamy niż Boga, wszystko to, co bardziej, czego się bardziej boimy niż Boga czemu bardziej ufamy niż Bogu. Taka jest definicja katechizmowa nasza. Ale dzisiaj, co to znaczy? Pomyślałem, że w dzisiejszych czasach odwrócić się od bożków to odwrócić się od złudzeń i fałszywych wyobrażeń. Mamy złudzenia w naszym życiu. Mamy fałszywe wyobrażenia, które powodują, że jesteśmy uwięzieni. A Bóg, Ewangelia, Słowo Boże daje nam wolność od tego. Powoduje, że patrzymy, że nasze oczy się otwierają, zostajemy uzdrowieni, tak jak choćby jeden, jak ci trandowaci z historii dzisiejszej. Co to znaczy, kiedy apostoł Paweł Tesaloniczanom mówi o nich, że odwrócili się od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu? Co to znaczy dzisiaj służyć Bogu? I pomyślałem sobie, że taką definicją, która dla mnie jest najbardziej istotna i gdybym ja miał powiedzieć, co to znaczy, że ja służę Bogu, to znaczy żyć w relacji z Bogiem, który po prostu jest. być świadomym tego, że Bóg jest ze mną każdego dnia, w każdym momencie. Rozmawiać z Nim całkiem normalnie. Nie udawać przed Nim. Nie mówić Mu wtedy, że jest pięknie, kiedy nie jest pięknie. Nie mówić Mu, że wszystko Mu dam, kiedy Mu nie chcę wszystkiego dać. Gdy powiedzieć Mu, że nie chcę Mu wszystkiego dać, a wtedy On odpowie. Bo na tym polega relacja z Bogiem żywym. Ktoś, kto jest nieżywy, myśląc o bożkach, którzy w Starym Testamencie i w Nowym też są przedstawieni jako posągi, które nie odzywają się, tak? Jako ktoś, kto po prostu jest głuchy, ślepy, to takiemu można powiedzieć wszystko. I nie można się obawiać tego, że odpowie. Bo czasem mówimy i nie chcemy odpowiedzi. Czasem pytamy i nie chcemy odpowiedzi. Pytamy po to, żeby po prostu zadać pytanie. I niczego nie oczekujemy. Żywy Bóg jest inny. Żywy Bóg jest ten, który ma z nami relacje. To znaczy, jak do Niego mówimy, to On odpowiada o zgrozo czasem. Jak się Go pytamy, to On odpowiada. Jak na Niego narzekamy, to On to rozumie. I odpowiada. Czasem jak nic nie mówimy do Niego, to też rozumie, bo my też rozumiemy czasem, jeżeli jesteśmy z kimś i On nic nie mówi, to też coś mówi. Bo to jest żywy Bóg. Bóg, który rozumie. Tesaloniczanie oczekiwali powrotu zmartwychwstałego Jezusa. Co to znaczy dla nas dzisiaj, po niecałych 2000 lat, kiedy ten list został napisany, bo został napisany w połowie pierwszego wieku? To znaczy żyć w relacji z Bogiem, wykorzystując czas. Ten czas, który jest nam dany. Obojętnie, czy Chrystus powróci za naszego życia, czy my wcześniej odejdziemy do Niego. Żyć w relacji z Bogiem, wykorzystując czas. To znaczy oczekiwać powrotu Jezusa Chrystusa. I wreszcie apostoł Paweł mówi, że sława Tesaloniczan polegała też na tym, że byli przekonani, że Chrystus ochroni ich przed przyszłym gniewem. Oczywiście myśl była przyszły gniew, to ten gniew, o którym jest mowa, który spadnie na bezbożnych. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Żyć pełnią życia, pokonując lęk. To znaczy, że należymy do Chrystusa. To, co robi Chrystus, to, co robi wiara praktycznego w moim życiu, to usuwa lęk. To nie znaczy, że tego lęku nie ma. Dlatego, że Pan Bóg nas stworzył z emocjami. Stworzył nas między innymi z lękiem, który jest ważny, bo nas chroni, żebyśmy głupot nie robili. Ale jest lęk, który paraliżuje. Jest lęk, który powoduje, że nie potrafimy żyć. I ten lęk zabiera Chrystus. Może go zabierać. Bo ciągle na nowo potrzebuje, przynajmniej u mnie, ten lęk zabierać. Bo to nie jest tak, że jest oddany ten lęk raz na zawsze. Co chwilę na nowo potrzebuje słyszeć słowa Jezusa, który mówi pokój wam, który mówi nie bój się, nie lękaj się. Pomyślałem sobie, że takie jest życie wybranych. Czy chciałem powiedzieć, że jesteśmy doskonali? Nie. Nie, i nie trzeba nawet tego mówić, że nie jesteśmy doskonali, bo jak przeczytałem pierwszy raz ten fragment, to pomyślałem sobie, nie będę na jego temat mówić. Dlatego, że to, co przeczytałem w tym fragmencie, to przeczytałem za pierwszym razem, Tesaloniczanie byli pełni wiary, miłości, nadziei. Wybrani przez Boga, pełni Ducha Świętego. I od razu pomyślałem sobie, to inaczej niż ja. Dlatego, że Słowo Boże znamy to, czytamy, doświadczamy tego, przynajmniej ja tego doświadczam, jest jak lustro. A, czyli patrzymy i widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Tylko mam takie wrażenie, że chrześcijanie bardzo często dostrzegają tylko negatywne strony. Tylko dostrzegają swój grzech. Za pierwszym razem to była moja reakcja. Zobaczyłem siebie jako niepobożnego, nieudanego człowieka. I pomyślałem sobie, chciałbym być tak jak ci Tesaloniczanie. Ale jestem zarówno grzeszny, jak i sprawiedliwy. Bo Chrystus mnie usprawiedliwił. Bo Chrystus zmarł za mnie na krzyżu. Bo Chrystus mnie zbawił. I to, co pcha do przodu, to, co powoduje, że chce się żyć, to nie jest świadomość tego, że jesteśmy grzeszni, tylko świadomość ta druga, że jesteśmy święci. Też. To tak ładnie brzmi po łacinie sumulus justus et peccator, czyli zarówno sprawiedliwy i grzeszny, albo święty i grzeszny. To znaczy, że musimy dostrzegać realistycznie to, kim jesteśmy. Że jesteśmy z jednej strony zbawieni, pełni wiary, miłości, nadziei, wybrani, pełni mocy i tak dalej. Ale z drugiej strony ciągle pozostajemy słabi. I ciągle potrzebujemy Chrystusa, ciągle potrzebujemy bycia z Nim, ciągle potrzebujemy Jego słowa. Jest w nas zarówno piękno odkupienia, jak i brzydota grzechu. I to jest biblijny obraz człowieka. Ludzie wierzący są jak miasto na górze. To jest fragment z Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment? Jezus mówi, jesteście solą ziemi, światłością świata i nie możecie się ukryć, tak jak miasto, które stoi na górze, nie może się ukryć. To znaczy, że nas zawsze widać i widać nasze świadectwo. Nikt z nas nie jest doskonały. I nie potrzebujemy być doskonali, bo doskonały jest tylko Bóg. I chęć bycia doskonałym jest uzurpacją bycia Bogiem. Dlatego, że nie jesteśmy doskonały. Potrzebujemy cały czas Chrystusa. I cały czas Boga. I cały czas potrzebujemy relacji z Nim po to, żeby na nowo, każdego dnia mógł usuwać nasz lęk. I mógł prowadzić nas w ten sposób, że chce nam się żyć. I to, taki styl życia prowadzony przez ludzi wierzących jest to, co widać i słychać. I to, co pociąga. Mam wrażenie, że wiele tych rzeczy, o których powiedziałem, to są te rzeczy, które możecie sobie przypisać. Dlatego, że wielu ludzi, którzy przyjeżdża do Dzięgielowa, wyjeżdża stąd odmienionych. To jest swego rodzaju, pewnego rodzaju brzemię, które jest niesione zapewne przez was, dlatego, że to nie jest prosto być zborem, o którym się tyle mówi. Bo szczerze powiedziawszy, to nie wiadomo czasem, jak się mówi o Dzięgielowie, to kogo się ma na myśli. Czy ma się na myśli siostry? Czy ma się na myśli tydzień ewangelizacyjny? Czy ma się na myśli zbór? A może mówimy o czymś, co przekracza granice organizacyjne, któreśmy sobie nałożyli. Może tu chodzi o coś więcej. Chodzi tu o styl, o sposób, o bycie blisko Boga. Takie bycie blisko Boga, które zachęca do życia, do następnych dni. I żebyście byli takim zachęceniem. A teraz powiem tak jak apostoł Paweł, jak zresztą jesteście, żebyście pozostali. I z tego się cieszę. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Panie i Boże, Ty jesteś Bogiem wielkim i wspaniałym. Ty jesteś tym, który przemienia człowieka i daje każdemu przemienionemu człowiekowi posłannictwo bycia świadkiem zmartwychwstania, świadkiem Jezusa Chrystusa. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że każdy z nas jest powołany do tego świadectwa. Dziękuję Ci za to, że w naszym życiu przez różne sytuacje, te trudne, te wspaniałe, te dobre, te skomplikowane, te nierozwiązywalne i te łatwe, pozwalasz, abyśmy byli Twoimi świadkami i proszę Cię, abyś nam błogosławił, każdemu z nas. Abyśmy naśladowali Ciebie tak, jak Ty tego chcesz. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę i za to, że Twoja łaska jest większa niż wszystko na tym świecie. Amen. A Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. Cały wasz duch, dusza i ciało zostaną zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.